Porucznik Lukasz przeszedł się od drzwi ku przeciwległemu oknu i z powrotem, przy czym Szwejk sumiennie śledził jego kroki i tak dokumentnie podrzucał głową w prawo patrz i w lewo patrz, że porucznik spuścił oczy i spoglądając na dywan powiedział coś, co nie pozostawało w żadnym związku z uwagami Szwejka o głupawym kapitanie. U mnie musi być porządek, czystość, nie wolno mnie oszukiwać. Lubię uczciwość, nienawidzę kłamstwa i karzę je bez miłosierdzia. Czy dobrze rozumiecie? Posłusznie melduję, panie Oberlejtnant, że rozumiem. Nie ma nic gorszego od kłamiącego człowieka. Jak tylko zacznie się plątać, to zgubiony. W jednej wsi za Pelchimowem był nauczyciel, niejaki Marek, i zalecał się do córki gajowego Szpery. A ten gajowy kazał mu powiedzieć, że jeśli będzie się widywał w lesie z dziewczyną, to jak go spotka, to mu z fuzji wlepi w zadek szczeciny z solą. Nauczyciel kazał mu powiedzieć, że to nieprawda, ale razu pewnego, kiedy właśnie miał się zobaczyć z córką gajowego, spotkał go ów gajowy i już chciał mu zrobić tę operację, ale nauczyciel tłumaczył się, że zbiera jakieś kwiatuszki, a potem mówił znowu na odmianę, że łapie jakieś robaczki i plątał się coraz bardziej, aż wreszcie z samego strachu zaprzysiągł się, że zostawił sidła na zające. Więc mój gajowy złapał go za kołnierz i zaprowadził prosto z lasu na posterunek żandarmów. Rzecz poszła do sądu i nauczyciel o mały figiel byłby się dostał do kozy. A gdyby powiedział szczerą prawdę, to najwyżej byłby miał w zatku te szczeciny z solą. Ja jestem tego zdania, panie Oberlejtnant, że najlepiej zawsze przyznać się, być szczerym. A jeśli już się coś spłatało, to iść i powiedzieć: posłusznie melduję, że popełniłem to a to. Co zaś do uczciwości, to jest to rzecz bardzo piękna, ponieważ człowiek zajdzie z nią zawsze najdalej. Jak na przykład przy zawodach szybkiego chodu. Jak tylko zacznie taki cyganie ci podskakiwać, zaraz go zdystansują. Zdarzyła się taka rzecz mojemu bratankowi. Uczciwego człowieka wszędzie szanują i poważają. I sam też jest z siebie zadowolony, bo się czuje jak nowonarodzone dziecię, gdy udaje się na spoczynek i może sobie powiedzieć: dzisiaj znowuż byłem uczciwy. Podczas tego przemówienia porucznik Lukasz już dawno siedział na krześle i spoglądając na buty Szwejka myślał: miły Boże, no przecie i ja wygaduję czasem takie bałwaństwa, a cała różnica tkwi tylko w formie zewnętrznej wypowiedzi. Ale nie chcąc tracić na powadze, rzekł do Szwejka, gdy ten skończył: u mnie musicie mieć buty czyste, uniform w porządku, guziki poprzyszywane jak się należy i musicie robić dobre wrażenie żołnierza, a nie jakiegoś tam cywila nie zguły. Dziwi mnie to, że żaden z was nie potrafi trzymać się po wojskowemu. Tylko jeden miał postawę wojskową, no, ale w końcu skradł mi paradny uniform i sprzedał na Żydach. Zamilkł na chwilę, a potem mówił dalej, wyliczając Szwejkowi wszystkie jego obowiązki, przy czym nie zapomniał położyć nacisku na to, że Szwejk musi być wierny i nigdzie nie mówić o tym, co się dzieje w domu. Czasem odwiedzają mnie damy, rzekł między innymi. Zdarza się, że któraś zostaje u mnie na noc, jeśli nazajutrz nie mam służby. W takim razie podajecie kawę do łóżka, gdy zadzwonię. Rozumiecie? Posłusznie melduję, że rozumiem, panie Oberlejtnant. Gdybym się bez dzwonienia zbliżył do łóżka, to niektórej damie mogłoby to być niemiłe. Ja też razu pewnego przyprowadziłem sobie do domu panienkę, a rano moja posługaczka podawała nam kawę do łóżka akurat wtedy, gdyśmy się bardzo wesoło bawili. Wystraszyła się i polała mi plecy. I jeszcze rzekła: dzień dobry państwu. Nie, ja wiem, co wypada, a co nie wypada, gdy gdzieś nocuje dama. Dobrze. Szwejku, względem dam musimy zawsze zachowywać się z wielkim taktem, rzekł porucznik, którego humor poprawiał się, bo rozmowa przechodziła na sprawy, które wypełniały wszystek jego wolny czas poza koszarami, placem ćwiczeń i grą w karty. Kobiety były duszą jego mieszkania. One tworzyły jego ognisko domowe. Było ich parę tuzinów, a prawie każda z nich podczas swego pobytu u niego starała się ozdobić mieszkanie różnymi cackami. Jedna z tych pań, żona właściciela kawiarni, która spędziła u niego całe 2 tygodnie, zanim pan małżonek po nią przyjechał, wyszyła mu bardzo milutki laufer na stół, a całą jego osobistą bieliznę poznaczyła monogramami. Ukończyłaby niezawodnie wyszywanie dużej makaty na ścianę, gdyby pan małżonek nie przerwał tej sielanki. Inna dama, po którą po 3 tygodniach przyjechali jej rodzice, chciała z jego sypialni zrobić damski buduar i porozstawiała wszędzie różne cacuszka i wazoniki, a nad łóżkiem zawiesiła mu anioła stróża. Porucznik Lukasz prowadził też obszerną korespondencję. Miał album swoich kochanek i zbiór różnych relikwii, bo w ciągu ostatnich 2 lat przejawiał coraz większą skłonność do fetyszyzmu. Miał więc kilka odmiennych podwiązek damskich, 4 pary przemiłych majtek ozdobionych haftem i 3 przeźroczyste, delikatne, cienkie damskie koszulki, batystowe chusteczki do nosa, a nawet 1 gorset i 2 pończoszek. Dzisiaj mam służbę, rzekł. Przyjdę dopiero w nocy. Dopilnujecie wszystkiego i zróbcie porządek w mieszkaniu. Ostatni mój pucybut za swoją nikczemność odjechał dzisiaj z kompanią marszową na front. Wydawszy jeszcze 2 rozkazów dotyczących kanarka i kota angorskiego, porucznik wyszedł. Ale w drzwiach odwrócił się jeszcze do Szwejka i rzucił mu 2 słów o uczciwości i porządku. Po jego odejściu Szwejk zrobił w mieszkaniu gruntowny porządek. Także gdy Lukasz wrócił w nocy do domu, jego służący mógł mu zameldować. Posłusznie melduje, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku. Tylko kot jest gałgan i zeżarł kanarka. Jak to? Zagrzmiał porucznik. Posłusznie melduje, panie oberlejtnant, że tak. Ja wiedziałem, że koty nie lubią kanarków i że je krzywdzą, więc chciałem tych 2 zapoznać ze sobą. I gdyby ta bestia kot chciał coś przedsięwziąć, to byłbym mu przetrzepał skórę, żeby do samej śmierci nie zapomniał, jak się ma obchodzić z kanarkami. Bo ja bardzo lubię zwierzęta. W naszym domu jest kapelusznik, który tak wyuczył kota, że chociaż mu ten kot zjadł 3 kanarki, to teraz nie zje ani jednego, choćby kanarek na nim usiadł. Więc chciałem też spróbować, czy się nie uda. Wyjąłem kanarka z klatki i podsunąłem mu pod nos, żeby powąchał. A on podlec, zanim się spostrzegłem, odgryzł mu głowę. Doprawdy nie spodziewałem się takiego gałgaństwa ze strony tego kota. Gdyby to był, proszę pana, oberlejtnanta, wróbel, to bym nic nie mówił. No ale taki ładny kanarek i jeszcze herceński. I jak chciwie go pożarł. Nawet pierza nie zostawił i mruczał bestia z wielkiej uciechy. Podobno koty nie mają słuchu muzykalnego i nie znoszą śpiewu kanarka, bo się na tym śpiewaniu te bestie nie znają. Wyzwałem tego kota, jak się patrzy, ale no broń Boże, nic złego mu nie zrobiłem. Czekałem na pana oberlejtnanta i na pana rozkaz, co trzeba będzie zrobić temu parszywcowi za jego gałgański postępek. Opowiadając o tym zdarzeniu, Szwejk spoglądał tak szczerze w oczy porucznika, że Lukasz opuścił rękę i usiadł na krześle, chociaż zrazu podszedł do Szwejka z bardzo wyraźnym, brutalnym zamiarem. Słuchajcie, Szwejku, rzekł, czy naprawdę jesteście takim skończonym osłem? Posłusznie melduję, panie oberlejtnant. Uroczyście odpowiedział Szwejk, że jestem. Od maleńkości mam takiego pecha. Zawsze chcę coś naprawić, zrobić dobrze i zawsze stanie się z tego jakaś nieprzyjemność dla mnie i dla otoczenia. Ja naprawdę chciałem tych 2 zapoznać z sobą, żeby się zaprzyjaźnili. I nie jestem temu winien, że kot go zeżarł i że już jest po przyjaźni. Jednego razu u sztupartów kot zeżarł nawet papugę, bo go przedrzeźniała i miauczała jak on. Ale te koty to twarde bestie, nie dają się zabić. Jeśli pan każe go zgładzić, to trzeba będzie wsadzić mu łeb między drzwi i mocno szarpnąć za ogon, bo inaczej to nie pójdzie. I Szwejk z najniewinniejszym wyrazem twarzy i z miłym, poczciwym uśmiechem wykładał porucznikowi, jak się zabija koty. Wykład jego był tego rodzaju, że mógł zapędzić do domu wariatów całe stowarzyszenie opieki nad zwierzętami.